Dzień dobry, panie Mensahasie.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Co w pana opinii jest największym problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości?
No myślę, że w tej chwili brak zaufania, dlatego, bo ja wbrew pozorom wymiar sprawiedliwości oceniam, może bardzo dobrze to powiedziane, ale coraz lepiej. Natomiast wydaje mi się, że pewne zaszłości sprzed lat się ciągną i w tej chwili naprawdę sędziowie dają się bardzo często wszystko, natomiast idą na tej opinii sprzed lat, kiedy było za mało etatów, kiedy nie było budynków, kiedy cała infrastruktura sądowa niespecjalnie działała. Także wydaje mi się, że przede wszystkim oceniając sąd musimy wyrzucić z siebie pewien schemat, że sądy są złe. Sądy są naprawdę coraz lepsze i ciężko pracujące. Natomiast sądy są pewnego rodzaju specyfiką, dlatego, bo proszę pamiętać, że sąd to jest miejsce, gdzie toczony jest spór. Przychodzą strony, które przekonane są, że mają rację. No i ta, która przegrywa, no stwierdza, sąd jest zły. Ta, która wygrywa, racja jest po mojej stronie, więc po co mi było tyle czasu, tyle nerwów i tak mam rację, prawda? Czyli te sądy są zawsze skazane na takie złe odium społeczne.
To co w pana opinii trzeba by było zmienić, żeby to wszystko poprawić?
Znaczy wydaje mi się, że myśmy przede wszystkim powinni zacząć pokazywać sąd, jaki on jest. Nie poprzez krytykę, bo kiedy my się stykamy z sądem, jeżeli sąd wyda jakieś kontrowersyjne orzeczenie, albo ktoś na przykład wypuszczony na wolność powtórzy jakiś czyn zabroniony, no wtedy zaczyna się szukanie kozła ofiarnego. I oczywiście sędziowie popełniają błędy, to są tylko ludzie, ale to jest jakiś znikomy procent czy procent. Natomiast no, ta codzienna praca sądów jest po pierwsze ciężka, po drugie jest poprawna. I teraz wydaje mi się, że tak naprawdę jeżeli spojrzy się na książkę, na kino, na film, to bardzo mało jest takich dzieł, które pokazują tego sędziego przy pracy. No bo spójrzmy na Amerykę. 12 gniewnych ludzi, to no kanon, prawda? Później na tym tle zrobiony rosyjska wersja 12. No jest pokazywane to dochodzenie do prawdy, jakie to są dylematy, jakie wątpliwości, ile czasu trzeba poświęcić, żeby dojść do sprawiedliwości. I zawsze jest wątpliwość, że mogło się popełnić błąd, że to orzeczenie nie jest prawdziwe.
To dlaczego w pana opinii umarły kiedyś bardzo popularne takie zbiory spraw, które odbyły się? Nawet była taka gałąź dziennikarstwa jak dziennikarz sądowy.
No to jest obmierający gatunek. Jeszcze kilku dinozaurów się na tych salach sądowych pokazuje, tylko...
To dlaczego to umarło?
No chyba dlatego, że nikt nie ma pieniędzy. Proszę spojrzeć na to, że redakcje minimalizują etaty. I kiedyś był... czy w Prawie i Życiu, czy w Gazecie Wyborczej, czy w innych czasopismach, reporter sądowy, człowiek, który znał procedurę, znał to środowisko i wspaniale potrafił to opisać. Te relacje sądu czytało się naprawdę jako coś fantastycznie ciekawego, fachowego. No w tej chwili, jak gdyby redakcje oszczędzając, mają specjalistę od sądów, który jednocześnie jest od służby zdrowia, jednocześnie od środowiska i nagle ta relacja staje się powierzchowniejsza, mniej ciekawa.
A nie sprzyjało temu również no, taka zasada, że wyroków sądów się nie komentuje?
Ja uważam, że wyroki trzeba komentować, ale trzeba szanować sąd. Dlatego, bo to są ci ludzie, którzy całą swoją wiedzę, pracę dają po to, żeby wydać rozstrzygnięcie sprawiedliwe. Jeżeli zaczynamy krytykować ludzi, no to jest bardzo niedobrze. Natomiast jeżeli zaczynamy dyskutować na temat wyroku w sposób logicznych argumentów, a nie emocji, no to jest bardzo dobrze, bo przecież proszę zobaczyć, jak się tworzy cała doktryna prawa. To jest wyrok. I to są glosatorzy, którzy piszą glosy, czyli albo z tym wyrokiem się zgadzają, albo nie zgadzają, pokazują dlaczego. I teraz dzięki temu prawo ewoluuje, dostosowując się do pewnych potrzeb, prawda? Sądy nigdy nie funkcjonowały według własnych zasad. Sądy dostają prawo od parlamentu. Takie, jakie dostaną instrumenty, tak orzekają. I bardzo często sędziowie na przykład mówią, ja sobie zdaję sprawę, że ten wyrok może budzić wątpliwości, że on może być wręcz niesprawiedliwy, ale ja orzekam na podstawie prawa, bo takie prawo ustanowiono, a sąd musi szanować prawo. Sąd oczywiście ma pewną swobodę, na przykład w swobodnej ocenie dowodów, prawda? Czyli nie ma tak jak w średniowieczu, że dowód z przesłuchania rycerza jest więcej wart niż gierka, tylko sąd ocenia dowody samodzielnie, ale niedowolnie, bo na podstawie wiedzy, doświadczenia życiowego, rozumu. To są te elementy, którymi sąd się posługuje. Natomiast przepisy prawa są sztywne i narzucone przez ustawodawcę.
To co, mamy ślepy zaułek? Bo z jednej strony mamy taką społeczną ocenę funkcjonowania sądów, że jest za długo, że zbyt często zdarzają się niezrozumiałe wyroki, że dochodzenie sprawiedliwości jest bardzo utrudnione, a z drugiej strony mamy te rządowe również zmiany, które mają zmienić trochę funkcjonowanie sądów.
Tak, tylko pan powiedział zmienić funkcjonowanie. Natomiast w mojej ocenie te zmiany, które są proponowane, są walką o władzę nad sądami. Bo proszę zobaczyć, że żaden z tych propozycji nie ma na celu usprawnienie pracy sądu, przyspieszenie, tylko ma na celu ustalenie, kto będzie mianował osoby tymi sądami kierującymi. Konstytucyjna równowaga trzech władz, władza próbuje naruszyć poprzez nadanie priorytetu władzy wykonawczej, która de facto wspólnie z władzą ustawodawczą będzie miała wpływ na obsadę władzy sądowniczej. No i teraz, jeżeli ta reguła zostanie naruszona, no to doprowadzamy do tego, że sądy są tak naprawdę reprezentantem obywatela w sporze z władzą. No bo jeżeli władza oszuka obywatela, jeżeli zrobi mu jakąś krzywdę, to gdzie on może dochodzić sprawiedliwości? Może pójść do sądu powszechnego, może pójść do sądu administracyjnego, do Trybunału Konstytucyjnego i tam dochodzić sprawiedliwości. Czyli takim ringiem, gdzie obywatel może się spierać z państwem o swoje sprawa, to jest sąd. I teraz proszę zobaczyć, to co chce zrobić władza, to chce mieć nadzór osobisty nad tymi sądami. Mianować ludzi, którzy będą tymi sądami kierować, wskazywać osoby, które będą orzekać.
No ale to władza nie będzie sądzić, to sędziowie będą sądzić.
No tak, tylko władza...
No to pytanie, dla ile sędzia jest niezależny jako instytucja, ludzie, którzy tam funkcjonują, mają taką świadomość, a na ile będą podatni na wpływy władzy.
No tak, tylko władza chce wskazywać, kto będzie sędzią, chce mieć wpływ na to, w jaki sposób, kto będzie wyznaczony do danej sprawy i chce mieć jak gdyby możliwość nacisku administracyjnego na tą osobę. I teraz to nie chodzi o to, żeby sędzia był twardy jak skała, bo ja wierzę, że sędziowie staną na wysokości zadania, tylko chodzi o to, żeby zasady oszczędziły sędziemu sporu z władzą, że powinien być tak gruby mur, który oddziela sąd od władzy, żeby władza nie mogła przez niego przeniknąć. Natomiast to, co się dzieje, to władza mówi, ja chcę mieć takie sądy, jakie chcę, żeby były. I oczywiście do tego daje pewien argument, bo tak zreformujemy sądy, bo sądy były złe. Tylko jeżeli przeczytamy te przepisy, tam już o tych reformach to nic nie ma. Tam jest tylko o wymianie osób, które tymi sądami kierują. Zawsze trzeba doszukać się przyczyny, prawda?
To, co jest przyczyną.
To według mnie to, co spowodowało taki zator sądownictwa, spowodowało było tym, że w pewnym momencie ilość spraw skoczyła wielokrotnie, bo nagle powstała cała sfera sporów gospodarczych, gdzie tych spraw było więcej, więcej, więcej. Natomiast ilość etatów, zaplecze, asystenci sędziów i tak dalej, była niewspółmiernie mała. I w tej chwili od iluś lat dostrzegamy to, że również na przykład dzięki Unii Europejskiej i pewnym pieniądzom z Unii Europejskiej dostajemy sprzęt, dostajemy coraz lepsze wyposażenie, prawda? Tych etatów jest coraz więcej. Są świetne budynki, gdzie sędziowie dostają możliwości pracy. No i naprawiać to nie znaczy wymienić całą, że tak powiem, kadrę, powodując, że nowa kadra będzie zależną od władzy, no bo to nie jest reforma, to jest po prostu walka o tron, mówiąc krótko.
Czym się skończy ten spór pomiędzy władzą sądowniczą a władzą wykonawczą?
Prawo to jest taki wielki fundament każdego społeczeństwa. Bez prawa nic nie funkcjonuje. Państwo dobre, państwo bezpieczne to jest państwo prawa. I teraz wiele ludzi próbuje w to prawo uderzać, bo to jest wspaniałe narzędzie PR-owskie, propagandowe. Człowiek, który współcześnie jest świadom tego, że jak wiele dostał, ile myśmy dostali uprawnień, ile konstytucja nam dała gwarancji, to co się dzieje, nie zabiera nam tych wszystkich gwarancji. To jest właśnie wspaniała rzecz, którą dają sądy, że Dawid może się zetrzeć z Goliatem i wyjść z tego zwycięski. I teraz jeżeli sądy staną się zależne od władzy, a władza w jakiś sposób zacznie wchodzić w pewne relacje biznesowe z jakimś koncernem, żeby mu ułatwić, a żeby on znowu czymś pomógł, no to może sprzedać pewną grupę obywateli. A niezawisły sąd jest po to, żeby tej grupie obywateli zapewnić sprawiedliwe traktowanie i zapewnić respektowanie tych wszystkich praw, które wynikają z konstytucji.
Dziękuję bardzo.
Ja dziękuję.